Jeśli chodzi o powołanie Jeremiasza, no to też tym razem na samym początku przypominam, że Izajasz dopiero mówi o swoim powołaniu w szóstym rozdziale, ale w księdze Jeremiasza od razu pojawia się też powołanie. Przeczytajmy. Pierwszy rozdział, chciałem powiedzieć, księgi Jeremiasza. I to jest czwarty wiersz, może do 10. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. Na proroka narodów przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo dokądkolwiek cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w twoje usta. Patrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami. Tutaj jest też kilka kwestii. Widzimy, że to się tak ładnie nazywa przeznaczenie, tak, do służby. Bóg, zanim urodził się, jak napisane jest, już w planach miał, żeby Jeremiasz, który jeszcze się nie narodził, był przeznaczony do tego, by głosić słowo Pana. Ale zwróćmy uwagę na Jeremiasza, który był wtedy młodym chłopcem, miał kilkanaście lat, trudno powiedzieć, na pewno jeszcze nie miał, około 18 lat, może nawet mniej. I on jakby jeszcze tak widzimy, że tak po ludzku do tego podchodził. Mówił, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo dokądkolwiek cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię uratować, mówi Pan. No właśnie, to jest też piękne słowa, bo pokazuje nam to, że jeśli ufamy Panu, to w Bogu naprawdę możemy wszystko. Nam często wydaje się, że pewne rzeczy są niemożliwe. I czasami też się na tym łapę, bo mi się wydaje, że coś jest niemożliwego. Ale Bóg ciągle mnie zawstydza i mówi mi jedno. Ufaj mi. Jeśli będziesz mi ufał, to ja naprawdę w tobie, jeśli będziesz mi ufał, mogę naprawdę wiele. I kiedy tak patrzę na historię narodu, to rzeczywiście narodu żydowskiego, to rzeczywiście, kiedy on mu ufał, Bóg robił wielkie rzeczy, które no, wydawały się niemożliwe. No już pomijam ten fakt wejścia do Ziemi Świętej. Tak? Pamiętacie tą historię, kiedy zwiadowcy przyszli z Ziemi i płakali. Mówi, tam są takie ludy, takie miasta, my jesteśmy gotowi. Lepiej nam było zostać w Egipcie, nie damy rady. Wiemy, czym to się skończyło, latami doświadczeń przez 40 lat, a potem przeszli przez Jordan, zdobyli Jerycho, a w zasadzie to Pan zdobył za nim, dzięki temu, że oni ufali. I jeszcze raz podkreślam, w Bogu możemy wszystko, jeśli my Mu ufamy i dla Boga nie ma nic niemożliwego. I to jest taka prawda niesamowicie pocieszająca dla każdego z nas, którzy czasami mamy takie, no widzimy, że w Jeremiaszu było coś w rodzaju takiego kompleksu, prawda? Jestem młody, kto na mnie będzie zwracał uwagę? I od razu, kiedy o tym mówię, to Tymoteusz mi się przypomina. Niechaj nikt ciebie nie lekceważy ze względu na twój młody wiek. I rzeczywiście może coś w nas takiego być. Poczucie niższości, poczucie, a co ja tam mogę, ja w tym nie mogę, w tamtym nie mogę, ale w Bogu możemy wszystko. W Bogu możemy wszystko, jeśli Mu zaufamy. I rzeczywiście Jeremiasz uchwycił się tego słowa. Uchwycił się tego słowa I też podobnie jak w przypadku Izajasza, Bóg dotknął się jego ust. To nie tylko było takie symboliczne jakby pokazanie, że od tej chwili z tych twoich ust będzie wypływało to, co jest Boże i to, co ja chcę, żebyś ty mówił, ale również było takim aktem okazania miłości, przebaczenia Jeremiaszowi i również nadanie mu wielkiego autorytetu. Tak, rzeczywiście jesteśmy z królewskiego rodu. O tym musimy też pamiętać, że jako dzieci Boże jesteśmy z królewskiego rodu i Bóg nam daje autorytet. I stosujmy ten autorytet. Nie uciekajmy we własne słabości, w rzeczy, które nas jakoś tak pogrążają. Jak tak, to jeszcze raz to podkreślam. My możemy mieć różne takie, jak ja to mówię, takie własne Jerycho, które wydaje nam się nie do pokonania. Albo tacy Goliaci, którzy gdzieś tam pojawiają się nam na horyzoncie i powodują, że my się boimy, czujemy strach, chcemy uciec. Ale Bóg nam mówi, zaufaj mi, ja zwyciężyłem i również ciebie przeprowadzę. I to jest takie, wiecie, istotne, chociaż to trochę też takie słowo istotne, no wszystko jest istotne, prawda, moglibyśmy powiedzieć, ale chodzi o mi tutaj właśnie o nasze życie duchowe, że tak często uciekamy, że zamiast iść do tej ziemi obiecanej, to my uciekamy, boimy się i cofamy się gdzieś tam na pustynię, by krążyć, a ta ziemia obiecana jest, i Bóg czeka do momentu, kiedy rzeczywiście my Mu zaufamy, abyśmy tą ziemię obiecaną posiedli. Ja oczywiście mam świadomość, że każdy z nas, i to jest cudowne, że czasami może się traktujemy jako takie szare myszki, takie małe maleństwa, robaczki. Co to jest jeden człowiek w ogromie świata, prawda? Ale dla Boga to jest niesamowite. Bóg każdego zna po imieniu. Wie, co człowiek ma w sercu, każdy. Nasze włosy są policzone na głowie i Bóg chce nami, właśnie nami się posługiwać. I to jest cudowne, że chce, żeby my byli częścią Jego Królestwa. Żebyśmy zwiastowali Jego Królestwo. Żebyśmy nie żyli na uboczu, żebyśmy nie żyli własnymi sprawami, ale właśnie żebyśmy budowali razem z Bogiem Jego Królestwo. I to jest cudowne, to jest naprawdę wspaniałe, że Pan nas właśnie też powołuje do określonej służby. I oczywiście mówimy tutaj o powołaniu do służby prorockiej, ale kiedy patrzymy na Nowy Testament, widzimy, że Kościół Jezusa Chrystusa jako całość powinien i członki tego Kościoła wszystkie powinny, są cenne i każdy z nich powinien wypełniać jakąś rolę. Pięknie to pisał Paweł w liście do Koryntian. On rzeczywiście mówił o członkach, jedne są takie, drugie takie, ale każdy jest cenny, każdy jest ważny i każdy powinien znaleźć swoje miejsce, bo każdy ma talenty, które dał nam Bóg. Nie na darmo zostaliśmy zbawieni i chce Bóg, żebyśmy byli światłem dla tego świata. I chcę, żebyśmy Jemu ufali, żebyśmy nie patrzyli we własne słabości, które nas pogrążają, ale żebyśmy patrzyli na Bożą chwałę i na Jego doskonałość. Paweł miał świadomość swojej niedoskonałości. Pamiętacie ten fragment, kiedy powiedział, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem słaby. Tak? A co mu Pan powiedział? Że w Twoich słabościach jest moja moc. I to jest właśnie takie symboliczne dla mnie, że Jeremiasz również mógł uciec, mógł utrzymać się tego słowa, które wypowiedział. Jestem młody, kto mnie będzie słuchał, co ja powiem, ja nie potrafię jeszcze mówić. No, kto mi da taką mądrość do wysławiania się? Ja w jaki sposób? Bóg da ci tą mądrość. Jeśli jesteś powołany, to będziesz głosił w Bożym autorytecie. No i powołanie Ezechiela, chyba najbardziej takie symboliczne i takie, które jest, można interpretować w różny sposób. Naprawdę samo powołanie Ezechiela i jego wizja, która mu towarzyszyła przy tym powołaniu, jest tak trudna, tak duchowa, wzniosła, że słyszałem już wiele interpretacji tego powołania i tego, co widział. Ja nawet nie chcę się podejmować tego, bo mam świadomość, że no, to też jest temat rzeka. Niemniej chciałbym kilka fragmentów jakby z jego powołania przeczytać. Tutaj w drugim rozdziale powołany jest Ezechiel. Czytamy to w wierszach 1-10 drugiego rozdziału. No, ale również w trzecim rozdziale widzimy, jaką rolę Ezechiel miał odgrywać i określony jest on jako, że prorok jest jakby strażnikiem Izraela również. To też jest bardzo ciekawe określenie. Przeczytajmy właśnie może fragmenty, najpierw drugi rozdział. I rzekł do mnie, synu człowieczy, staj na nogi, a będę z tobą rozmawiał. A gdy przemówił do mnie, wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi. I słyszałem tego, który mówił do mnie. I rzekł do mnie, synu człowieczy, posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie, zarówno oni, jak i ich ojcowie. Odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułem sercu, do nich cię posyłam. A ty mów do nich, tak mówi Wszechmocny Pan. A oni, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich i nie bój się ich słów. Chociaż cię otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów, nie bój się ich słów i nie drżyj przed ich obliczem, gdyż to dom przekory, lecz mów do nich moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, gdyż są przekorni. Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co ja mówię do ciebie. Nie bądź przekorny jak dom przekory. Otwórz swoje usta i zjedz, co ci podają. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. I rozwinął go przede mną, a był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania. Tutaj znowuż kolejna niesamowita wizja. I kolejne powskazanie przez żywego Boga, że chociaż jesteś człowiekiem, jeśli masz mój autorytet, to nie bój się, przemawiaj w moim autorytecie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Ale pewnie zwróciliście uwagę, że jest jakby też pewne ostrzeżenie, mówiące w 8 wierszu, żeby on jako prorok słuchał do to, co ja mówię do ciebie. Rzeczywiście człowiekowi w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest słyszeć Boży głos, bo pędzimy. To jest, nie wiem, czy ja mam takie odczucie, ale pewnie wy też macie, że człowiek żyje w takim, znalazł się w czasie, jest to pewnie czas wszędzie na tej ziemi, taki właśnie, który jest pełen takich trosk, pełen różnych rzeczy, które musimy robić i to wszystko nam zagłusza, bywa, że zagłusza Boże przesłanie, że zaczynamy żyć tym ciągłym właśnie pędem, ciągłym zamieszaniem, ciągłą troską, walką o byt, walką o to, by pracować, by utrzymywać rodzinę. I w pewnym momencie ten Boży głos już nie może się przedrzeć do nas, bo tu rodzina, tu dom, to jakieś troski związane z dziećmi, jakieś problemy w pracy, jakieś inne troski, które nami targają. I w pewnym momencie nie mamy czasu, by się zatrzymać, by wyciszyć się, by stanąć i powiedzieć, Panie, teraz nic innego się nie liczy, teraz chcę mieć czas tylko i wyłącznie dla Ciebie, teraz chcę, żebyś Ty do mnie przemawiał, żeby Twój Duch mnie ogarnął, żebyś mi pokazał właściwą drogę. I to jest taki czas, ja to już o tym mówiłem, że może czasami jest taki moment, że czujemy się jak na pustyni, ale nie ma co płakać, bo ten czas na pustyni to jest właśnie takim czasem, gdzie ja mogę sam na sam pobyć z Bogiem, gdzie mogę Go zobaczyć i mogę naprawdę na nowo Mu uwierzyć i zobaczyć i odkryć, jak wielkim jest Bogiem, że może mi pomóc, że On jest pełen miłości, że On chce mi pomóc. I ja mogę mówić sam za siebie, ja się znalazłem w takim momencie i dziękuję za to Bogu, bo mogłem zobaczyć to, co przestałem dostrzegać. I mam świadomość, że Bóg jest ciągle w naszym życiu, ale chcę, żeby On był w centrum naszego życia, żeby nie był gdzieś tam oddalony, gdzieś tam my taki okręg tworzymy, okręg różnych spraw, okręg różnych spraw. I Bóg gdzieś tam poza okręgiem w pewnym momencie nawet tego nie dostrzegamy, On już się znajduje. On chce, żeby On był w centrum. Chce i to jest dla nas takie istotne, żebyśmy nie pozwolili do tego, żeby Bóg był poza tym naszym okręgiem naszych spraw, żeby On zawsze był w centrum naszego życia. I Bóg ostrzega Ezechiela. Ostrzega Ezechiela, żeby otwierał swoje usta i żeby słuchał, bo co mam powiedzieć, jeśli Boga nie będę słuchał? Co mam powiedzieć, jeśli zaczynam żyć nie Bogiem, ale swoimi sprawami, swoją codziennością? Co będę mówił, kiedy zaczynam te różne rzeczy, które mam w swoim życiu, zaczynają mnie przerastać? I co ja będę mówił? Ale jeśli Bóg będzie blisko mnie, to będę mówił to, co Bóg pragnie. I to powiedział Bóg Ezechielowi i ten symboliczny moment, który też podobnie wyglądał u Izajasza, że ręka była wyciągnięta do Ezechiela i w niej był zwój księgi. I potem czytamy w 3 rozdziale: i rzekł do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą i zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia. Zastanawiałem się nad symbolicznym przesłaniem tego fragmentu. I rzeczywiście Słowo Boże ma nie być na zewnątrz. Ono ma mieszkać w nas. My mamy się rozkoszować tym Słowem Bożym. I każdy z nas może cytować Słowo Boże, tak? Ale cóż z tego? Cóż z tego, co mi to dało, że znałem Słowo Boże, ufaj Bogu, kiedy tak wiele razy Mu nie ufałem, bałem się, panikowałem, kiedy jest napisane tak, a robię tak. Bóg chce, żebyśmy to Słowo mieli właśnie w środku, wewnątrz siebie, aby wtedy dopiero ono przyniesie owoc, żeby nie było tylko literą, żeby nie było tylko od po prostu czymś, co znamy, a nie jest zapisane w naszych sercach. Tak rozumiem właśnie to przesłanie, które widzimy w 3 rozdziale księgi Ezechiela. Natomiast Daniel. Ciekawe jest powołanie Daniela, bo tutaj nie ma, jeśli chodzi o Daniela, momentu powołania. Ale widzimy go jako młodego człowieka, młodzieńca, trudno powiedzieć kilkunastoletniego chłopięcia, który dostał się do niewoli, a został wyrwany, można tak powiedzieć, z korzeniami z ziemi ojców. Dostał się na dwór obcego monarchy, któremu obce są Boże prawa, Boże przesłanie, który z miejsca każe robić mu rzeczy, które są zupełnie nie do zaakceptowania dla człowieka, który chce służyć Bogu, który nie chce zawierać kompromisu. Bo w 1 rozdziale czytamy właśnie o Danielu i o 3 młodzieńcach, któremu Babilończycy nadali imiona Szadrach, Meszach i Abednego. Młodzieńca, którzy razem z nim nie chcieli robić rzeczy, które były niezgodne z Bożymi prawami. Moglibyśmy powiedzieć tak, co to szkodzi? Iść na kompromis. Będę służył Bogu, ale będę robił też, co mi każe władca. Ale zwróćcie uwagę, że oni byli bezkompromisowi. Oni byli bezkompromisowi, bo służyli Bogu i nie chcieli robić tego, co było niezgodne z Bożym prawem. I widzimy wielki cud. Jedli tylko jarzyny, kiedy czytamy w pierwszym rozdziale dalsze fragmenty, a mimo to wyglądali lepiej niż pozostali młodzieńcy, którzy jedli te wszystkie zakazane potrawy przez Boże prawo. Bo właśnie wierni byli Bogu, bo właśnie nie szli na kompromis, który nam się czasami wydaje, że to co to jest, to nic złego. Ale właśnie Bóg nie chce, żebyśmy szli na kompromisy. Bóg chce, żebyśmy zawsze, każdego dnia mieli taką samą twarz. Żebyśmy byli na nabożeństwie, mieli twarz Bożego człowieka, ale żebyśmy mieli również w pracy twarz Bożego człowieka, żebyśmy byli gdziekolwiek jesteśmy, żebyśmy nie mieli masek w zależności od sytuacji, ale żebyśmy mieli zawsze jedną twarz człowieka, który chce służyć Bogu, który nie idzie na kompromis. Ja wiem, że jest to w dzisiejszych czasach trudne, coraz mniej modne. Mówi się o łasce, mówi się o zbawieniu, ale nie mówi się już, coraz mniej się mówi o tym, że o innych aspektach Bożej służby i tego, jak należy iść za Bogiem. Coraz mniej się o tym mówi. Mówi się o powodzeniu, mówi się o darach duchowych, które są bardzo ważne, a nie mówi się o darach owoców Ducha Świętego. One też są ważne. Właśnie chodzi mi o to, żebyśmy jako chrześcijanie patrzyli na Boga przez pryzmat wszystkiego, co jest dla nas istotne i ważne, żebyśmy się nie skupiali tylko na jednym aspekcie, ale żebyśmy patrzyli na wszystkie inne, bo one są równie ważne i pokazują nam, jak mamy Bogu służyć. Także widzimy Daniela już jako męża ukształtowanego, który w Słowie Bożym jest prorokiem, miał też wizje, o których będę też jutro mówił, ale nie ulega wątpliwości, że Daniel już był ukształtowany. Pomimo tego, że jak Słowo Boże czytaliśmy, był chłopięciem, młodzieńcem, określa Daniela i jego przyjaciół jako młodzieńców, którzy chcieli służyć Bogu. I teraz kolejny aspekt służby, która była nieodłączna wśród proroków, o których mówimy. To jest cierpienie. Cierpienie i doświadczenie. No właśnie, to też jest trudne o tym trudno się mówi. A bardziej bowiem lubimy słuchać właśnie, co też jest częścią Królestwa, właśnie o tym, że jest powodzenie, jest wszystko okej, ale nie mówimy o tym, że ludzie, którzy służą Bogu, czasami mogą cierpieć. Czasami mogą cierpieć dlatego, że wiara nie jest tania, że droga za Chrystusem nie jest szeroka, ale jest wąska i kręta i ma różne aspekty. Bo miłość, gdyby była, jak ja to nazywam, taką tanią, że byłoby zawsze łatwo, lekko, przyjemnie, zastanawiam się, co to by była za miłość. Ale właśnie, jeśli kochamy Boga z całego serca, z całej mocy swojej, tak jak On, że Syna swojego jednorodzonego dał, abyśmy mieli zbawienie, wyrzekł się królewskiego majestatu, przybrał postać sługi, uniżył samego siebie, jak mówi Słowo Boże, po to, abyśmy byli zbawieni. Czymże by była miłość bez tego, że jesteśmy gotowi poświęcić wszystko, dlatego bezwarunkowo, dlatego że kochamy Boga, że chcemy z Nim być. I są różne sytuacje, gdzie jesteśmy doświadczani. Bóg dopuszcza doświadczenia w naszym życiu i w ten sposób widzimy Sami widzimy, jaka jest nasza miłość, jaka jest nasza pasja do Boga. I też Bóg dzięki tym doświadczeniom kształtuje nas. Kształtuje nas i ćwiczy. Ćwiczy, aby nasza miłość była wielka. Aby nasza miłość do Boga była wzrastała. Jeśli chodzi o Jeremiasza, bo o nim chciałbym tutaj mówić. Jeremiasz przez wiele fragmentów z księgi swojej mówi o różnych doświadczeniach, cierpieniach i one są opisywane, ale również sam mówi o tym, co czuł, jakie miał przeszkody. Zobaczmy sobie 15 rozdział, 18 wiersz. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. I zobaczmy sobie dalej, 20 rozdział, 14 wiersz. Nawet takich słów używał. Przeklęty dzień, w którym się urodziłem, dzień, w którym mnie urodziła moja matka, niech nie będzie błogosławiony. Przeklęty mąż, który przyniósł mojemu ojcu radosną wieść. Urodził ci się chłopiec i tym go bardzo ucieszył. Niech z tym dniem będzie jak z miastem, które Pan bezlitośnie zburzył. Niech słyszy krzyk z rana, a wrzawę wojenną w samo południe. Za to, że nie uśmiercił mnie w łonie, aby mi moja matka stała się grobem, a jej łono wiecznie brzemienne. Po cóż to wyszedłem z łona matki, aby doznać tylko znoju i udręki i swoje dni trawić w hańbie. Zaraz odniesiemy się do tego fragmentu, w 20 rozdział, 12 wiersz, troszkę jakby z innej strony. Lecz Ty, o Panie zastępów, który badasz sprawiedliwego, przenikasz nerki i serce. Spraw, bym ujrzał Twoją pomstę nad nimi, gdyż Tobie powierzyłem moją sprawę. I przeczytajmy jeszcze czwarty rozdział, 19 wiersz. Czy zupełnie odrzuciłeś Judę? Czy twoja dusza obrzydziła sobie Syjon? Dlaczego tak nas uderzyłeś, że już nie ma dla nas uleczenia? Oczekiwaliśmy pokoju, lecz nie przyszło nic dobrego. Czasu uleczenia, lecz oto przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą bezbożność, winę naszych ojców, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Nie ulega wątpliwości, że te fragmenty jako człowiekowi wierzącemu, jako chrześcijaninowi trudno się czyta. Dlatego, że widzimy, że człowiek, który służył Bogu, który wiernie Mu służył, przeżywał cierpienia. Cierpienia, bo był człowiekiem, bo też potrzebował miłości, potrzebował przyjaźni, jak każdy z nas. Pewnie potrzebował modlitwy. I tak często ten człowiek był samotny. Nie ma już czasu. A zwróćcie uwagę, to jest ogrom. Dopiero co zaczynamy studiowanie tych proroków, a jeszcze cały ogrom byłby do omawiania. Ale zwróćcie uwagę na to, że pomimo tego, że były momenty smutku, nawet takiego, ale to nie był smutek, jakbyśmy to powiedzieli, depresja, prawda? Depresja prowadzi człowieka do jakiegoś tam upadku. On był smutny, ale on zawsze potem widział, że w Bogu jest nadzieja. I jest taki fragment, którego już nie będę cytował, gdzie Jeremiasz mówi, że chociaż boję się głoszenia słowa, to jednak Ty taką moc mi dajesz, taką nieodpartą siłę do tego, żeby głosić w Twoim autorytecie słowo. A więc widzimy, że człowiek potrzebuje miłości, potrzebuje zrozumienia, ale ważne, zwróćcie uwagę, jakie jest jego poświęcenie, że pomimo tego, że tego zrozumienia nie miał, to jednak głosił Słowo Boże, bo tak kochał Boga, że chciał to Słowo głosić niezależnie od tego, co się będzie w jego życiu działo. I można powiedzieć jedno, że wszyscy ci prorocy, szczególnie Ezechiel, Daniel i Jeremiasz, głosili nieuchronność sprawiedliwości Bożej. Głosili, że jeśli naród wybrany nie nawróci się, jeśli naród wybrany nie zwróci swojego serca, całego swojego serca do Boga żywego, to nastąpi kara. Nastąpi kara, bo Bóg jest sprawiedliwy. Ale to jest niesamowite, że w wielu fragmentach Bóg pocieszające słowa mówi. O czasach mesjańskich to też jest jakby temat na inne seminarium. Szczególnie Izajasz, piękne fragmenty, które mówi o tym, że przyjdzie kiedyś Mesjasz, Emanuel, Książę Pokoju. Znacie na pewno te fragmenty. Mówi też o tym, prorocy też o tym mówią, Jeremiasz, Izajasz, że przyjdzie garstka, że wróci garstka na nowo, że broń zostanie przekuta na lemiesze, że już nastanie pokój i znowu przyjdzie błogosławieństwo, bo ten naród, który był doświadczany, zrozumie, że Bóg jest Bogiem wielkim i jest On tym, do którego mamy wołać. Nie ma innej alternatywy. Nam się może wydawać, że mamy jakieś rozwiązania. Tak, z ludzkiego punktu widzenia może tak. Ale tak naprawdę, jeśli chcemy służyć Bogu, jeśli chcemy mieć błogosławieństwa, to patrzmy na Niego. Módlmy się do Pana, aby On dawał nam taką wiarę, abyśmy Jemu ufali. Żebyśmy nie byli sługami bezużytecznymi, ale módlmy się do tego, aby Bóg nas na każdy dzień naszego życia na taką miarę, do jakiej jesteśmy powołani, żeby nami się posługiwał. A wiem, jestem przekonany, że Duch Święty będzie czynił wielkie rzeczy w naszym życiu, bo każdy z nas jest cenny, każdy jest z nas z królewskiego rodu, przyjęliśmy Jezusa i Bóg chce się nami posługiwać. I też jedno jest ważne w tym wszystkim. To wszystko jest ważne, ale to też, co teraz mówię, żebyśmy mieli właśnie też tę świadomość, że w Bogu możemy wszystko. I to jest takie przesłanie, żebyśmy o tym pamiętali, że w Bogu naprawdę możemy wszystko, że możemy Mu ufać. I ja wiem, że to jest takie trudne, cieleśnie ciężko jest zrozumieć, że Bóg może to, że może wszystko zmienić w naszym życiu, różne trudności pokonać. Ale ja wiem, że jeśli Jemu ufamy, to Bóg naprawdę może wielkie rzeczy uczynić. Mam świadomość, że w zasadzie to tylko dotknąłem przesłania prorockiego tych czterech wielkich mężów. Ale wierzę, że zachęciłem was do tego, byście w ciszy swoich domów, w zaciszu swoich domów wzięli i przestudiowali poszczególne księgi i zobaczyli, jakie było przesłanie prorockie, bo je skróciłem w tej chwili, a jakie było przesłanie, jaka była postawa tych ludzi i jak w wielki sposób Bóg ich używał, a byli takimi samymi ludźmi jak my, ale oni chcieli służyć Bogu. Oni chcieli służyć Bogu, Bóg ich wybrał, tak jak i nas i Bóg chce tak jak nimi, tak i nami się posługiwać. Amen. Powstańmy, podziękujmy naszemu Panu, dziękujmy Bogu za ten dzisiejszy czas i módlmy się do Pana, aby dodawał nam wiary w naszym codziennym życiu, abyśmy Mu służyli, abyśmy Mu oddawali każdego dnia cześć i hołd, bo jest świętym, świętym Bogiem. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym Panem, naszym Bogiem, naszym Królem, że Ty jesteś naszą skałą, że Ty jesteś naszą tarczą, Panie. Ty wiesz, co jest nam potrzebne do życia, Panie. Chcemy być Twoimi sługami, Panie. Chcemy Tobie służyć. Chcemy być wierni, Panie. Niech Twój Duch Święty, Panie, pokazuje w nas to, co się Tobie nie podoba, Panie. Niechaj Twoje Słowo nas przenika i będzie jak miecz obosieczny. Ja wiem, Panie, że Ty nas kochasz, Panie, że nas wybrałeś do życia wiecznego, ale chcemy być Twoimi sługami. Chcemy każdego dnia w swoim życiu, Panie, przynosić owoce, Panie. Ty widzisz, że jesteśmy słabymi ludźmi, Panie, że potykamy się, Panie, ale Panie, dziękujemy Ci, że Ty patrzysz na nas przez pryzmat swojej miłości, swojej chwały, Panie. I prosimy Ciebie, Panie, aby w naszych słabościach była Twoja moc, Panie. Prosimy Ciebie, Panie, abyśmy nie patrzyli na to, co wszystko nas otacza z ciała i krwi, Panie, ale przez Twojego Ducha, Panie. Abyśmy mieli tą świadomość, że w Tobie jesteśmy zwycięzcami, Panie. Że w Tobie, Panie, możemy wszystko. Daj nam, Panie, takie poczucie, Panie. Ty znasz nas, Panie, Ty wiesz, co jest w naszych sercach, Panie. Ty znasz nasze troski, nasze trudności, Panie. I prosimy Ciebie, Panie, abyś się dotykał każdego, każdej sfery w naszym życiu, Panie. Abyś każdego dnia zmieniał nas, Panie. Abyś, Panie, nas leczył, Panie. Abyś wyprostowywał wszystkie te krzywe rzeczy, drogi, które mamy jeszcze w swoim życiu, Panie. Prosimy Ciebie, Panie, dotknij się nas, Panie. I dziękujemy Ci za Twoje Boże Słowo, które jest pełne mocy, Panie, i jest tak głębokie. I spraw, Panie, aby to Słowo Boże, Panie, nie było tylko literą w naszym życiu, ale aby było ogniem, Panie. Aby ogień Ducha Świętego, Panie, rozpalał w naszym sercu Twoje Słowo, Panie. Aby nie było literą, ale było pełne mocy i Twojej chwały, Panie. Jesteś święty, święty i pełne są niebiosa Twojej chwały. Panie, Ty jesteś Królem Królów, Panem Panów. Jesteś cudownym, wielkim Bogiem. Niech się Twoje imię święci na wieki wieków. Amen.